Dzień dobry, 8 minut po godzinie 18. Rozpoczynamy ostatnie w tym roku wydanie programu z wielkopolskimi politykami. W studiu goście senator Waldemar Witkowski, Unia Pracy.
Dzień dobry państwu.
Senator Wojciech Ziemniak, Koalicja Obywatelska.
Dobry wieczór.
Ziemowit Przebitkowski, Konfederacja.
Dobry wieczór panie doktorze, dobry wieczór państwu.
A zdalnie są z nami poseł Andrzej Grzyb, wiceprezes PSL-u.
Dzień dobry państwu, dobry wieczór.
I także Bartłomiej Wróblewski, prezes Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Poznańskim. To ważne, że w Okręgu Poznańskim.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła dzisiaj sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości za ostatnie wybory parlamentarne. Poinformował o tym przewodniczący komisji Sylwester Marciniak. Pierwotnie PKW odrzuciła ten dokument, ale odwołanie partii uwzględniła, kwestionowana przez rząd Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Poproszę na początek panów o krótki komentarz, czy ta decyzja PKW dzisiaj panów zaskoczyła. To zaczyna pan senator Witkowski.
No powiem tak, tylko krowa zdania nie zmienia, bo go nie ma.
A Ryszard Kalisz ciągle był przeciwko.
No ale to jest konsekwentny polityk, prawnik,
członek
jakąś tam, jakimś kręgosłupem. No, dlatego zdania nie zmienia pod wpływem presji czy nacisków, tylko uważał, że te pieniądze nie należą. No i do końca był konsekwentny. Na część członków Państwowej Komisji zdanie zmieniło. No i tyle.
Myśli pan, że te pieniądze będą teraz wypłacone?
Tego nie wiem. Jestem ministrem finansów i to może dobrze, że nie jestem, bo to na pewno trudna decyzja będzie dla ministra Domańskiego.
A gdyby pan był, to by pan przesłał, czy nie?
Ja jestem państwowcem i uważam, że wyroki sądów, które są ostateczne i wyroki takiej instytucji jak Państwowa Komisja Wyborcza, no trzeba szanować. Chociaż zdaję sobie sprawę i tu bardzo się cieszę, podzielam jakby zdanie profesora Zolla, że skoro wszelkie instytucje europejskie, ale także znaczna część polskich sądów no, kwestionuje istnienie tej Izby Nadzwyczajnej, powołanej za czasów rządów Prawa Sprawiedliwości. No więc miałbym naprawdę poważny dylemat.
Czyli strzelałby pan, ale by pan się nie cieszył.
To tak do końca nie jest. Natomiast powiem tak, znaczy jak na bazie tego, co się dzieje w Polsce, proszę zauważyć, jakim złym człowiekiem był pan Zbigniew Z., Ziobro. Dzisiaj nadbył ministrem sprawiedliwości i doprowadził do sytuacji, że w polskim wymiarze sprawiedliwości jest totalny chaos. Sędziowie się upolitycznili, uzależnili od partii politycznych, co bardzo źle wróży normalnemu, szeregowemu obywatelowi, który chce iść do sądu po sprawiedliwość, a może być tak jak w tym filmie znanym z starych czasów w Polsce, że nie idzie się po sprawiedliwość, bo to sąd.
Wojciech Ziemniak, Koalicja Obywatelska.
No na pewno jestem zaskoczony, ale wynik jest wynikiem. Decyzja PKW nie podlega w tej chwili żadnego no, już odwołania i pewnie ten dylemat teraz spadnie na ministra Domańskiego i zobaczymy, co on zrobi.
Ziemowit Przebitkowski, Konfederacja.
No tu oczywiście są dwie kwestie. Jedna jest taka, że skala nadużyć podczas kampanii wyborczej przez ekipę, która aktualnie trzyma władzę, jest zawsze porażająca. Podobnie było za czasów PiSu, ale podobnie było za czasów Platformy Obywatelskiej. I generalnie jest standardem, że posłowie, którzy już są posłami, wykorzystują swoje zasoby. Administracja samorządowa wykorzystuje zasoby publiczne również.
Posłowie Konfederacji też wykorzystują te swoje zasoby?
Nie wykorzystują zasobów publicznych w żadnym stopniu do prowadzenia własnej kampanii wyborczej. A to jest normą w Polsce i uważam, że bardzo źle się dzieje, że tego typu ruchy nie są karane odebraniem pieniędzy. To jest jedna strona. Druga strona jednak jest taka, że skoro Sąd Najwyższy orzekł, że należy te pieniądze wypłacić, to tutaj podobnie jako państwowiec, choć być może inaczej definiuje ciągłość państwową do pana senatora, uważam, że te pieniądze po prostu powinny być wypłacone. A to, że PKW podjęła taką decyzję, to jak doskonale wiemy, jeszcze nie oznacza, że te pieniądze zostaną wypłacone z tego względu, że aktualna koalicja przekłada wolę polityczną ponad prawo.
Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, dzisiaj zadowolony?
Ja apelowałem o powściągliwość do członków Państwowej Komisji Wyborczej. Mówiłem o tym, że pomysły na resety konstytucyjne, zmianę ustaw to nie są dobre pomysły, że tu wystarczy powściągliwość członków Państwowej Komisji Wyborczej, żeby nie wygrywały argumenty polityczne, tylko argumenty prawne. I cieszę się z tej decyzji. Cieszę się na przykład też ze słów pana senatora Witkowskiego, pana Ziemowita
Przybitkowskiego.
Przybitkowskiego, dlatego że no, też zachowują taką właśnie postawę propaństwową, bo jedna rzecz to jest dyskurs polityczny, a inna rzecz no, to jest decyzja sądu. Małe sprostowanie, nie ma żadnych orzeczeń sądów europejskich, które by mówiły, że sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie są sędziami. Są wątpliwości, różnego rodzaju zgłaszane wątpliwości co do ich wyboru. Natomiast no, decyzje nie są podważane, że to Ministerstwo Sprawiedliwości i Państwowa Komisja Wyborcza wielokrotnie w ostatnich miesiącach honorowały orzeczenia także tej Izby Sądu Najwyższego, więc dziwne byłoby zachowanie inne Państwowej Komisji Wyborczej. I ostatnia rzecz. Kiedy apelowałem o powściągliwość do Państwowej Komisji Wyborczej, miałem taką intuicję, że tej powściągliwości będziemy mogli oczekiwać od formacji, która nazywała się Trzecią Drogą, która mówiła o tym, że trzeba szukać kompromisów, porozumienia. I to, co mnie dzisiaj zdziwiło, to to, że to nie przedstawiciele Trzeciej Drogi, czyli ci, którzy z definicji powinni no, jakoś łagodzić spory w Polsce, trzymać się prawa, a nie tej takiej najbardziej gorącej emocji politycznej, a to członkowie wskazani przez Platformę Obywatelską. No, profesor Balicki jest prawnikiem. Być może tutaj ten instynkt prawny zadziałał w jego przypadku. No tak czy inaczej, nie Trzecia Droga, a przedstawicieli Platformy Obywatelskiej wykazali się pewną właśnie powściągliwością i moim zdaniem też zdrowym rozsądkiem, dlatego że brnięcie w ten konflikt, podważanie istnienia i orzeczeń Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych no, miałoby potężne konsekwencje i dla obecnego parlamentu, no bo przecież ta izba stwierdzała ważność wyborów parlamentarnych i miałoby konsekwencje dla wyborów prezydenckich. Także widzę to jako krok w dobrym kierunku, żeby łagodzić przynajmniej niektóre spory konstytucyjne w Polsce i moim zdaniem to jest droga też, jeśli chodzi o inne sprawy, o Trybunał Konstytucyjny, o KRS, o sądy, wszędzie tam, nawet bez zmiany przepisów prawa, zachowując się powściągliwie, szukając pewnego rodzaju, no też, nie wiem, takich Panie zdroworozsądkowych pośle, argumentów, jesteśmy w stanie zamykać te spory, a nie przedłużać na lata.
Panie pośle, tu stawiamy kropkę, mamy jeszcze dużo tematów. Chciałbym
bardzo
teraz
mocno zachęcam dać głos przedstawicieli większości dzisiaj rządzącej do tego, żeby wybierać sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Trzech Panie sędziów pośle, można wybrać w kwietniu 4. W naturalny sposób kończyłoby to spór o sądy konstytucyjne.
Pan jak marszałek,
bez resetów konstytucyjnych,
no nie mam takich przycisków,
bez zmian w ustawach. Tylko Panie dobra pośle, wola i wybieranie takich sędziów, którzy
Panie pośle, Panie pośle, Panie pośle, Panie pośle.
Ja to podpowiem, że w Senacie nie ma takiego guzika.
Dobrze, pan poseł Bartłomiej Wróblewski jednak mnie słyszał i skończył. Dziękuję bardzo. Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe, wywołana Trzecia Droga, właściwie przedstawiciele Trzeciej Drogi w PKW, tak? Bo chyba o nich mówił pan poseł Wróblewski. Ale co pan myśli o dzisiejszej decyzji PKW, poseł Andrzej Grzyb, PSL?
Przede wszystkim ten apel pana posła Wróblewskiego mnie zaintrygował. Bo przecież z równą miarą mogliście państwo od roku 2016 wybierać sędziów, nie zmieniając Trybunału Konstytucyjnego, nie zmieniając jego istoty. Dzisiaj nie mielibyśmy tego problemu, który mamy z Trybunałem Konstytucyjnym, który jest podważany co do jego istoty, może nie, ale co do legalności wybranych sędziów, w szczególności tych, którzy zostali wybrani ponad nadmiarowo. Druga sprawa, która tutaj też niejako dominuje, to jest zmiana, jeżeli chodzi o Państwową Komisję Wyborczą. Przecież tam byli tylko i wyłącznie sędziowie w składzie tej komisji. To Prawo i Sprawiedliwość zmieniło ustawę o Państwowej Komisji Wyborczej i doprowadziło do tego, że do tej komisji desygnowali byli nie tylko sędziowie, ale przede wszystkim przedstawiciele poszczególnych partii politycznych. Zrobiło się duże zamieszanie i teraz jak dzisiaj czytam, że 30-letni stażem sędzia, pan sędzia Marciniak, przewodniczący PKW, nazywany jest partyjnym działaczem PiS-u, a z kolei Ryszard Kalisz bezstronnym sędzią, a gdzieś tam się pojawia z kolei komentarz, że PKW zabawiło się w Piłata. No to kto to sprawił? No, panie pośle, tutaj zwracam się do pana doktora Bartłomieja Wróblewskiego. No, państwo to sprawiliście, tak? I proszę zauważyć, że kiedy my w 2001 roku popełniliśmy błąd polegający na błędnym, że tak powiem, korzystaniu z jednego z kont, pozbawieni zostaliśmy nie tylko zwrotu z kampanii wyborczej, poniesionych nakładów, ale my jeszcze utraciliśmy na 3 lata subwencję. I jeszcze wartość tych pieniędzy, którą mieliśmy zgromadzone z własnych wpłat, zwróciliśmy do budżetu łącznie z odsetkami. Tak? Nie odwoływaliśmy się do Trybunału Konstytucyjnego.
Panie pośle, to pytanie...
To była decyzja Państwowej Komisji Wyborczej.
Co powinien teraz zrobić minister finansów?
Natomiast ja chcę tutaj, żebyśmy też równą miarą mierzyli. Natomiast państwo jako Prawo i Sprawiedliwość mówicie, że ewentualne pozbawienie subwencji, co się nie stało, bo PKW podjęło decyzję, to jest zamach na demokrację, że to jest pozbawienie głosu opozycji.
No, tak no,
więc ja myślę, że trochę też powinniście państwo spuścić z tej strony i osłabić również ten dyskurs polityczny, a nie apelować do przedstawicieli trzeciej drogi Państwowej Komisji Wyborczej, którzy byli desygnowani przez nas, żeby inaczej się zachowywali. No to jest konsekwencja.
Panie pośle, jedno pytanie, proszę odpowiedź.
Ja mogę tylko jedno
panie
słowo.
Pośle, nie.
Skomplikowanej decyzji najzby to łagodniej, bo przykładem naprawdę dobrego rządzenia
panie
państwa...
Panie pośle, zwracam się teraz do posła Andrzeja Grzyba. Panowie...
Nie jest to, że 12 razy zmienialiście państwo na przykład ustawę o sądzie...
Panowie, dyskusja i rozmowa polega na tym, że...
Że chcieliście...
Panie pośle, dzisiaj mamy jakiś chyba problem z włączeniem zdalnym.
Ja mają słuchawek.
Więc to jest pokłosie tego wszystkiego, z którym mamy do czynienia i teraz my mamy łagodzić, jako trzecia droga, jako bardzo mam łagodzić. Staramy się.
Panie pośle, czy pan mnie słyszy?
To usłyszeć.
Panie pośle, pytanie i proszę odpowiedź tak lub nie. Czy minister finansów powinien natychmiast dzisiaj, jutro przelać te pieniądze?
Proszę państwa, to nie jest przecież piekarnia, gdzie trzeba chleb wysadzić, bo się spali. Pieniądze się nie spalą w budżecie. I w związku z tym czytałem wypowiedź pana ministra Domańskiego. Powiedział tak, ja nie jestem od rozsądzania w tej sprawie. PKW podjęła decyzję, a jestem od jej wykonania.
Przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak uważa, że dokument powinien automatycznie skutkować wypłaceniem zaległych funduszy Prawu i Sprawiedliwości. Ta decyzja, jak słyszymy, należy do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Ten temat zamykamy, bo chciałbym teraz przejść do 106. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W piątek na uroczystości do Poznania przyjechali m.in. marszałek Sejmu Szymon Hołownia, był wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i ci politycy zostali wygwizdani. Czy panom się takie zachowanie podobało, czy to jednak jest niedopuszczalne? Senator Waldemar Witkowski.
Generalnie zawsze protestowałem tylko takim sposobem zachowania, bo to nie jest przykład kultury politycznej, szczególnie w miejscach pamięci narodowej. No co by nie mówić, to było jedno z nielicznych zwycięskich powstań. Od 2021 roku to jest nawet Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, więc nie powinno się to zdarzyć. Ale tak na marginesie powiem tak. Ja jestem wnukiem dwóch powstańców wielkopolskich. Dziadka ze strony ojca i dziadka ze strony mamy, więc ze strony mamy Wawrzyn Serba, pamiątki są w Muzeum Lusowie. I ja się cieszyłem, jak pamięć Powstania Wielkopolskiego była organizowana i honorowana przez stowarzyszenie, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Niestety mniej więcej jakieś ćwierć wieku temu, czy 20 lat temu, no władze publiczne przejęły organizację uroczystości tego powstania. Efekt jest taki, że one stało się częścią walki politycznej, partyjnej. Mi się to nie podoba i jak mogę, a nie muszę, to nie uczestniczę w tej części oficjalnej, bo uważam, że nie, to nie jest miejsce dla polityków, a szczególnie, jeżeli trwa kampania wyborcza, żeby wypowiadali się w imieniu narodu, Sejmu, tam nie wiem, Senatu.
Ale nie było. Co się panu nie podoba w tych oficjalnych uroczystościach?
Ponieważ to powinno być uroczystości przede wszystkim dla rodzin, potomków i przy okazji zaproszonymi gośćmi mogą być politycy.
Czyli to, że wypowiadał się tam marszałek Sejmu, wiceprezes Rady Ministrów?
Ale nie mówię teraz o ostatniej sytuacji, to się stało 20 lat temu. Kiedyś organizatorem było Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Czy teraz te uroczystości nie są organizowane na innym poziomie jednak?
Samorząd województwa tak naprawdę ograniczył możliwość korzystania z finansów dla tego towarzystwa, bo to jaki koszt jest, i postawił warunki w ten sposób, że dobrze, my będziemy organizatorami, my będziemy decydować, kto w jakiej kolejności, gdzie występuje, czy są kwiaty składane, bo to są za pieniądze nasze, nie nasze, tylko podatników wielkopolskich. I to mi się nie podobało od samego początku i z roku na rok jest gorzej. Przypomnę stulecie, kiedy czekaliśmy na prezydenta, który leciał, samolot się spóźnił, no bo to stało się znowu czymś takim dla polityków, a nie dla ludzi, którzy żyją wspomnieniami także w swoich rodzinach.
A czy taka ranga jednak uroczystości nie jest wyższa, jak przyjeżdża prezydent, premier, politycy?
Panie redaktorze, może jest troszkę wyższa, ale jeżeli tak, to podoba mi się to, że to był taki dobry pomysł marszałka Woźniaka, żeby przenieść cześć uroczystości do Warszawy. I tam co roku delegacja w tym
dzień
roku...
Dzień po poznańskich uroczystościach.
No ponieważ jeżeli to jest narodowe, Dzień Powstania Wielkopolskiego, to jest święto zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, to niekoniecznie sam Poznań. Po pierwsze. I żałuję, że w Warszawie była tak niska właśnie reprezentacja. Wszyscy, większość przyjechała do Poznania. No, w Warszawie mogli tamtego dnia zrobić to samo.
Ale też w Warszawie nie było.
Ale była moja delegacja z kwiatami. No bo ja w tym czasie rzeczywiście byłem w moim okręgu wyborczym i tam też pośrednio...
Czyli na Dolnym Śląsku.
Na Dolnym Śląsku. Byłem, dopiero wróciłem wczoraj czy przedwczoraj. W związku z tym nie mogłem uczestniczyć w tych uroczystościach. Ale powiem, jeszcze raz to podkreślam. Stał się to cyrk polityczny i to mi się nie podoba. Tak jak mi się gwizdanie i wygwizdywanie nie podoba, tak samo mi się nie podoba, jak każdy tam się wepchnąć i coś powiedzieć, nie w imieniu rodzin powstańców, tylko chcę... To,
panie senatorze, nazwiskami, kto się wpychał i chciał coś powiedzieć?
Od 20 lat uważam, że nie jest to miejsce dla polityków.
A nazwisk pan podać nie chce?
No, ja wszyscy chcieli być. Ja nie byłem w uroczystościach, nie wiem, kto tam był. Samorządowcy mają racje naturalne, bo to się dzieje, organizuje samorząd województwa wielkopolskiego, bo ma prawo. Natomiast politycy niekoniecznie.
Poseł Bartłomiej Wróblewski, zmienimy trochę kolejność. Panie pośle, tylko proszę krótko, jest nas dzisiaj pięciu gości, ja szósty, więc czas proszę pilnować.
Tak. No, myślę, że tutaj to poruszenie wywołały wystąpienia marszałka Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, chociaż to były dobre wystąpienia. To nie były konfrontacyjne wystąpienia.
Natomiast pośle, te gwizdy były zanim oni zaczęli przemawiać.
Myślę, że te... To znaczy tak, ja też zawsze publicznie mówiłem, że jestem przeciwko wyrażaniu w taki sposób niezadowolenia przez uczestników. Natomiast myślę, że jest to właśnie związane z tym, o czym mówił Waldemar Witkowski, przedstawiciel lewicy. Czyli nie można powiedzieć, że przedstawiciel prawicy tradycyjnej części naszego społeczeństwa. Mianowicie jest takie poczucie, że Platforma Obywatelska, która dominuje na wszystkich poziomach władzy w Poznaniu, zawłaszcza przestrzeń publiczną w sposób okrutny. Przez wszystkie ostatnie lata, kiedy mieliśmy rząd prawicowy w Polsce, to słyszeliśmy od Urzędu Marszałkowskiego, że przedstawiciele rządu nie mogą występować, ponieważ to byłoby złamanie jakiejś zasady apolityczności. A zmienił się rząd i nagle nie ma problemu, żeby występował.
Panie pośle, odczytywano list na przykład od prezydenta Andrzeja Dudy.
To jest pierwsza rzecz. I druga jeszcze rzecz ważna. Jacek Jaśkowiak, Szłapka czy Bosacki, no to są twarze takiej polityki, w której przeciwników politycznych miesza się z błotem, obraża, gwizda, obrzuca najbardziej wulgarnymi słowami. Więc to są osoby, których obecność i nazwiska prowokują do takich zachowań, bo sami byli ambasadorami takiego sposobu prowadzenia polityki. I w przypadku Władysława Kosiniaka-Kamysza to gwizdy wybuchły wtedy, kiedy wspomniał innych ministrów i między innymi ministra Szłapkę, no, który całkiem niedawno, no, to było 3 miesiące temu, podjudzał tłum na Mazurach, na kampusie Rafała Trzaskowskiego, żeby wykrzykiwał wulgarne słowa, wulgarne okrzyki pod adresem dzisiejszej opozycji.
Panie pośle, a czy panu się te gwizdy... To buczenie w piątek podczas obchodów podobało?
Oczywiście, że nie. Ja zresztą napisałem też na Twitterze tego samego dnia, że marszałek Hołownia, niezależnie od tego, niezależnie od różnic poglądów, uhonorował powstańców, przyjechał do Poznania, podobnie jak Karol Nawrocki. Ja bym oczekiwał od wszystkich kandydatów na prezydenta właśnie, żeby w takich momentach jednak pojawili się. Myślę, że tak naprawdę wstyd przede wszystkim dla tych kandydatów, w szczególności Rafała Trzaskowskiego, który nawet do Poznania się nie pofatygował.
Pytanie, czy takie obchody powinny być wiecem wyborczym dla kandydatów? Senator Wojciech Ziemniak, Koalicja Obywatelska.
Skupiliśmy się tutaj na tylko obchodach w Poznaniu. Chciałbym powiedzieć, że w całej Wielkopolsce, w małych miejscowościach, wszędzie uczczono powstańców. Skupiamy się tylko o omawianiu Poznania, a powiedzmy sobie, że we wszystkich miejscowościach jednak samorządowcy, zwykli ludzie uczcili pamięć o powstańcach. Także nie możemy postrzegać tylko i wyłącznie wydarzenia w Poznaniu, które się odbyło, ale powiedzmy sobie szczerze, o powstańcach...
Panie senatorze, tu były centralne obchody, tu przyjechał marszałek Sejmu, wicepremier, więc dlatego też o tym rozmawiamy.
Tak, ale skupiamy się na Poznaniu, a nie mówimy nic o tym, co się wydarzyło w całej Wielkopolsce, która uczciła to 106. zwycięskie powstanie wielkopolskie z naprawdę składaniem tysiące, można powiedzieć, wiązanych kwiatów. Na każdych grobach pojawili się także ci, którzy pamiętają, rodziny były. Także to, owszem, to były centralne obchody, ale pamiętajmy o tym, że nie tylko są jedne centralne obchody, które są od razu właśnie w jakiś sposób, jak to powiedziano, upolitycznione. Kamery są tylko w Poznaniu. A dlaczego kamer nie było w tych małych miejscowościach, żeby pokazać, jak tam jest
odbierane? Mikrofony Radia Poznań były też w małych miejscowościach. Przez cały dzień to relacjonowaliśmy. Byliśmy nie tylko w Poznaniu. A propos tego gwizdania, buczenia, panu to się
na
podoba?
Na pewno jestem przeciwko takim zachowaniom.
Niezależnie kto przemawia, były też gwizdy trzy lata temu na prezydenta Andrzeja Dudę.
Oczywiście, no nie wiadomo teraz, kto to gwizdał, czy jakie były powody. Na pewno nie powinno to zdarzyć się na takim wydarzeniu, jakim jest w ogóle takie raz wydarzenia i także w stosunku do osób, które przyjeżdżają.
Ziemowit Przebitkowski, Konfederacja.
Zatem ja nie oceniam gwizdów, dlatego że uważam, że one są przyczyną, a nie czymś, co na czym należy skupiać swoją uwagę. Mianowicie gwizdy wynikają z napięcia politycznego i nie da się jednocześnie podgrzewać atmosfery i tak bardzo wzmacniać polaryzacji i wymagać jednocześnie od elektoratu, żeby nie zachowywał się w taki sposób, w jaki politycy i media nakręcają atmosferę. Zatem gwizdy były i szczerze mówiąc, można się ich było spodziewać. W przeciwieństwie do pana senatora Witkowskiego nie uważam, że problemem jest obecność przedstawicieli władz państwowych. Uważam, że to dobrze, że byli przedstawiciele władz państwowych. Mało tego, uważam, że jeżeli by się nie pojawili, to również byłoby komentowane w tonie negatywnym. Dlatego nie to jest problemem. Przedstawiciele władz państwowych są przedstawicielami jednak elektoratu całościowego. Tak jak prezydent też jest przedstawicielem narodu, tak uważam, że inni politycy pełniący istotne funkcje państwowe, na minister Kosiniak-Kamysz czy marszałek Sejmu są takimi osobami.
Czyli dobrze, że byli.
Uważam, że dobrze byli jako reprezentanci, a nie jako ci konkretni politycy, no bo oczywiście mój stosunek do nich jest jednoznacznie negatywny. Natomiast nie ma co się dziwić ludziom, że gwizdzą, bo to pewnie ludzie gwizdali, prawda? Z tego względu, że atmosfera polityczna jest tak bardzo nakręcona, dlatego że ta polaryzacja tak bardzo sprzyja obydwu stronom sporu politycznego, że to było oczywiste, że gwizdali. Przychylę się również do tego głosu, że najpiękniejsze obchody są na landach. Po prostu są na landach. Dlatego, że tam są szczere, tam są oddolne. No, tak jak kiedyś marszałek Piłsudski powiedział, że Polska jest jak obwarzanek, można powiedzieć, że aktualnie Wielkopolska jest jak obwarzanek. Mianowicie te landy, one zostały takie prawdziwe Wielkopolskie. Tam wciąż mieszkają rodziny powstańców, dla których to jest żywa tradycja. Dlatego tak, warto również brać udział również na landach.
Poseł Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie pośle, bo nie mówił jeszcze przedstawiciel PSL-u.
Chciałbym podziękować
panie pośle, panie pośle, panie
pośle, Wielkopolskiego, dla kibiców, którzy
dobrze
pięknie zorganizowali społeczne obchody powstania w Poznaniu.
Odbiera pan czas Andrzejowi Grzybowi. Andrzej Grzyb, PSL.
No, nie mogę się zgodzić tutaj z opinią pana senatora Witkowskiego, że politycy nie powinni być obecni. W szczególności przedstawiciele politycy pełniący funkcje publiczne, państwowe powinni być obecni, bo oni są reprezentantami państwa polskiego. Jeżeli chcemy, żeby powstanie wielkopolskie było czczone w skali całego kraju, upamiętniane, może nie czczone, ale upamiętniane, żeby cała Polska wiedziała, że to w Wielkopolsce odbyły się dwa zwycięskie powstania, po pierwsze w 1806 roku, a drugie w 1918-19, no to musimy dbać o to również, że przedstawiciele właśnie Sejmu, Senatu, prezydent Rzeczypospolitej, czy premier rządu, czy też ministrowie rządu byli obecni. I sądzę, że ten postulat zawsze wybrzmiewał. Natomiast jestem przeciwny gwizdaniu w trakcie takich uroczystości, wyrażaniu dezaprobaty, dlatego że ktoś przyjechał upamiętnić pamięć powstania. To nie jest de facto działanie przeciwko Szymonowi Hołowni czy Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. To jest de facto dezawuacja pozycji marszałka Sejmu, niezależnie od tego, kto by to był. To jest też dezawuowanie pozycji, jaką zajmuje wicepremier i minister obrony narodowej. Bo oni reprezentują ten urząd w tym momencie, kiedy przyjeżdżają na obchody Powstania Wielkopolskiego i chciałbym, aby w przyszłości właśnie przedstawiciele, zarówno minister obrony narodowej, niezależnie kto nim będzie, jak i również marszałek Sejmu, czy prezydent Rzeczypospolitej, niezależnie od tego, kto nim będzie, był w Poznaniu na obchodach Powstania Wielkopolskiego. Jeżeli Wielkopolanie przez wiele lat domagali się tego, i jestem też w tym gronie, który miał zaszczyt w tej sprawie występować, o to, aby został upamiętniony przez wpisanie do świąt narodowych Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, to mamy prawo oczekiwać od władz centralnych ich obecności na tych obchodach. I to mówię również jako osoba blisko, że tak powiem, spokrewniona, bo czterech moich wujów było w tym powstaniu. Nie odegrywali, nie byli tam oficerami, byli normalnymi żołnierzami, powstańcami. Później zostali wcieleni do wojska. Niektórzy z nich uczestniczyli w wojnie bolszewickiej. Zostali odznaczeni krzyżami powstańczymi Powstania Wielkopolskiego. I nie ma praktycznie rodziny w Wielkopolsce, w której to nie znaleźlibyśmy kogoś z tych rodzin, kto w tym nie uczestniczył. Dlatego to jest dla nas takie ważne, dla Wielkopolan, że pokazaliśmy, że przez najdłuższą wojnę nowoczesnej Europy i przez pracę organiczną doprowadziliśmy do zwycięskiego powstania, choć profesor Marciniak, historyk wojskowości, mówi, że z wojskowego punktu widzenia ono nie miało prawa.
Panie pośle, czy te wizyty Szymona Hołowni, marszałka Szymona Hołowni, czy też prezesa IPN-u Karola Nawrockiego należy łączyć z kampanią wyborczą, z tym, że za pół roku wybory? Rok temu, dwa lata temu nie przypominam
sobie. Ja myślę, panie redaktorze, że dobrze, że był pan Karol Nawrocki. Natomiast ci, którzy w sukurs gwizdali, niejako pośrednio wspierając pana Karola Nawrockiego, mu nie pomagali w tym wszystkim. Sądzę, że gdyby zachowali się bezstronnie, to jego obecność wybrzmiałaby bardziej niż ta forma gwizdów. Ale to jest wybór tych, którzy towarzyszyli i rzekomo starali się wspierać kandydaturę pana Karola Nawrockiego.
Bartłomiej Wróblewski, krótko proszę. 30 sekund, tak. Panie pośle.
To znaczy, ja myślę, że tutaj też w tej sytuacji, kiedy marszałek Woźniak zdecydował się, aby głos zabrał pan marszałek Hołownia i pan minister Kosiniak-Kamysz, no można było też oddać głos prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej. Kiedy państwo zobaczycie zdjęcia z oficjalnych obchodów, to są działacze lokalni Platformy plus dwaj zaproszeni goście, a wszyscy, którzy mają inne poglądy prawicowe, konserwatywne, czy z Prawa i Sprawiedliwości, czy z Konfederacji, gdzieś na marginesie odepchnięci.
Ja widziałem, że tam prezydent Jaśkowiak tak, stał i obok niego Karol Nawrocki, tak nam z boku,
I to prowadzi do napięć. Jeszcze jedna ważna rzecz. Pamiętamy rok 2016, to co zrobiła wówczas Platforma Obywatelska, kiedy Andrzej Duda przyjechał na rocznicę powstania poznańskiego czerwca 56, kiedy byli goście z zagranicy, zorganizowana akcja protestu i gwizdów. No i wtedy jakby pokazano ten liberalny standard.
Panie pośle, miało być po minutę, jest już minuta. Stawiamy kropkę.
Waldemar... No i niestety ten zwyczaj się zakorzenił.
A Waldemar... pół zdania tak, dosłownie o marszu powstania, dobrze. Jeżeli jeszcze mogę, pójdę w sukurs posłowi Wróblewskiemu, dlatego że faktycznie tam było czuć takie prawdziwe... Ja byłem obecny na marszu powstania i tutaj mówimy o kwestiach politycznych i o tej polaryzującej scenie, która miała miejsce, a depolaryzująca, taka prawdziwie oddolna, miała miejsce właśnie na marszu powstania wielkopolskiego, na który serdecznie zapraszam również na rok. To jest super wydarzenie, w którym warto brać udział właśnie po to,
A pan się cieszy, że Karol Nawrocki szedł w tym marszu? Czy to była kampania wyborcza kandydata wybieranego przez
PiS? Ja jestem przyzwyczajony do tego, że politycy chcą robić kampanię na wydarzeniach robionych przez środowiska prawicowe, dlatego że jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, gdzie jest nagminne, nadmierne przytulanie się polityków, zwłaszcza z Prawa i Sprawiedliwości, do naszych obchodów. Podobnie jest tutaj, więc oczywiście można mówić, że jest prezesem IPN-u, więc niech idzie. No ale z drugiej strony też wielu polityków tam szło. Ja również jestem politykiem, również tam szedłem, więc nie można powiedzieć nikomu, że ma nie iść.
Waldemar Witkowski, jeszcze pytanie o tę kampanię wyborczą. Czy łączyć tę obecność właśnie z tym, że za pół roku wybory?
No tak to należy odbierać. No po pierwsze tak, a czy rolą marszałków, obojętnie czy Sejmu, czy Senatu, przewodniczących sejmików, jest przede wszystkim sprawne organizowanie obrad, a niekoniecznie bywanie na zewnątrz. Reprezentowanie w ten sposób, bo taki jest zapis konstytucyjny. Co do ministra obrony, jak najbardziej bym popierał obecność ministra obrony, tym bardziej, że nie kandyduje. Prezes IPN-u, no faktycznie, mógł być tutaj wcześniej, no przyjechał tym razem no, w ramach kampanii wyborczej, czy prekampanii wyborczej, która jest nielegalnie prowadzona. No, kampania powinna się rozpocząć 15 stycznia. 1000 podpisów, zarejestrowany komitet.
Jeśli decyzja marszałka Sejmu w sprawie wyborów.
No niestety, wracając do poprzedniego tematu, właśnie to, co zrobiła Państwowa Komisja Wyborcza, tak naprawdę zalegalizowała wydawanie publicznych pieniędzy,
tak
milionów złotych, na takie działania, że można za publiczne pieniądze robić swoją prywatną
przedstawiciel
kampanię.
Konfederacji
tak nie powinno być.
Po raz kolejny zgadza się z przedstawicielem Lewicy. W tej audycji czasami dochodzi do takich dziwnych sojuszy, niespotykanych sojuszy. Panowie, zmieniamy temat, bo czas nas goni. Prezydent Andrzej Duda nie podpisał nowej ustawy o sporcie. Ta nowelizacja zakładała m.in., że sportowcy mają uzyskać realny wpływ na związki sportowe. Senator Wojciech Ziemniak, zaskoczony, zasmucony?
Na pewno zaskoczony. Tym bardziej, że w kontekście, że chwalono pana prezydenta, że jest człowiekiem sportu, nawet został jakby przez zarząd Pekolu desygnowany albo planowane jest, że ma wejść w skład struktury Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, a Międzynarodowy Komitet Olimpijski wskazywał właśnie na te sprawy, żeby uregulować i poprawić w Polsce, więc jestem zaskoczony, że pan...
To w poprzedniej dekadzie już.
Tak, i pan prezydent, no zachowuje się, jak się zachowuje. Najlepiej umywa ręce, trochę jak Piłat, to nie ja.
A pan rozumie te argumenty kancelarii prezydenta?
Że
argumenty,
że nie można narzucać
niezależnego prezydenta.
Dobrze, nie, generalnie. Ja podobnie jak tu senator.
Ja chciałem też przeczytać, ale proszę.
Wielokrotnie, no działamy w sporcie od lat, ale ja jestem od kilkunastu lat też prezesem takiego klubu sportowego Poznania. Społecznie podkreślam, bo niestety ostatnio tak się stało, że w różnych związkach i organizacjach część tych działaczy za wszelką cenę.
Senatorze, o ustawie.
Teraz ustawa. Dzisiaj rzeczywiście tak złożyło się, że mieliśmy walne Poznanie i dzisiaj wystosowaliśmy apel do pana prezydenta, żeby jednak wycofał to skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.
A czy jest parytet w Poznaniu zachowany?
Generalnie to jest klub, który na 11 czy 12 medalistów olimpijskich, większość to są kobiety.
A tak, ale w zarządzie?
Ale niestety w zarządzie nie jest. Z prostej przyczyny. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Ponieważ generalnie jest tak, że mamy bardzo dobre zawodniczki, no medalistki, no Sotia Olimpiady niestety nie, Karolina Naja czwarta, Dorota Borowska w Kanadyjkach piąta, ale te osoby wcale nie chcą być w zarządach. Więc co innego jest wymuszanie na związkach tych parytetów. Zresztą parytet to jest pół na pół. No, tam mowa tylko o 30% z jednej płci. No bo niestety ten sport od lat, mimo że sukcesy odnoszą kobiety, nie ma dyskusji, no działacze są z reguły mężczyznami.
Jeżeli nie chcą, no to w takim razie w jaki sposób to zapełnić?
No więc właśnie, powiem tak, ale to prezydent miał inne wyjście. Mógł zrobić dokładnie to samo, co z Wilią, czy tam Wigilią Świąt Bożego Narodzenia, bo Wigilii może być wiele, a Wilia jest jedna. Mógł ustawę podpisać, ona by weszła w życie, ona by umożliwiła
skierować niektórym... Skierować do Trybunału, których wyroków znowu nikt by nie uznawał.
Okej, okay. Tak? Dobrze, ale teraz to, co zrobi, żeby najgorsze, co może być. No dał do zamrażarki w Trybunale i teraz oczekiwania były takie, wiadomo, że niektóre związki są bardzo źle prowadzone, to pieniądze idą do działaczy na różne wyjazdy,
a niekoniecznie... Pana zdanie powinno być podpisane, tak?
Podpisane, jak miał wątpliwości, to tylko w tym trybie następczym skierować niektóre zapisy o sprawdzenie zgodności z konstytucją. To wtedy, że gdyby Trybunał orzekł, że niektóre zapisy, na przykład narzucające te umowne tam kwotowanie kobiet i mężczyzn, to by Trybunał orzekł, że ten zapis jest niewłaściwy i go by wycofał.
Panie senatorze, wracamy jeszcze do senatora Ziemniaka, bo pan przerwał senatorowi Ziemniakowi.
Ale chciałem tylko uzupełnić, bo przyjaciel Wojciech, więc nie obraził się.
Na pewno tutaj źle zrobił, że zawetował, bo tylko chyba skupił się na tych kobietach, a tam wiele innych spraw, które powinny być uregulowane i które wpływają na rzecz sportowców i tak dalej.
A pana zdaniem związki miałyby problem, związki sportowe, z zapewnieniem tych procent odpowiedniej liczby
miejsc? Nie wiemy, to to jest kwestia każdego związku, jakby przeprowadził kampanię. Było to przecież, wróćmy, że
parytety wprowadzono
w wyborach i jakoś też różnie ustosunkowano się do tego, ale zostało wprowadzone i funkcjonuje
to. Są absurdalne wciąż.
Czy są absurdalne, czy nie, ale zostały zaakceptowane i funkcjonuje to. Ale gdyby nie to, to by nie wszystkie panie z Konfederacji byłyby w Sejmie. Także to trzeba się cieszyć, że takie...
No to jest taki... nieprawda. Nasze kobiety przeskakują nawet jedynki.
Ach, no proszę, ale dajmy szansę też kobietom, jeżeli gdzie nie ma możliwości, to żeby były. I jeżeli parytety są, funkcjonują, to w tych... Nie wiem, czy prezydent stał się obrońcą panów ze związkach sportowych? Czym się sugerował?
Moim zdaniem prezydent jest pod zbyt silnym wpływem biznesowej organizacji, jaki jest PKOL. I to jest trochę zemsta na ministrze Nitrasie, który chciał rozliczyć PKOL za wydatki niepotrzebne na zbytki w Paryżu dla działaczy, a brak pieniędzy dla sportowców. Zresztą ta olimpiada najgorsza od wielu, wielu lat była wynikiem Igrzyska olimpijskie, dokładna nazwa. Większość ludzi traktuje olimpiadę podobnie jak Igrzyska olimpijskie. Prawidłowa nazwa, i tu pan reaktor ma rację, to są Igrzyska olimpijskie, które się odbywają raz na 4 lata z wyjątkami.
To jeszcze się mówi Przebitkowski o zawetowanej ustawie. Później oddamy głos naszym zdalnym gościom.
To ja uważam, że w końcu jest wszystko na swoim miejscu, z tego względu, że przedstawiciel lewicy uprawia, otwieram cudzysłów, lewacki bełkot, zamykam cudzysłów, mianowicie parytety są oczywiście kwestią, która ubliża kobietom z kompetencjami. Dlatego, że jeżeli jakakolwiek kobieta usłyszałaby, która ma faktyczne kompetencje, usłyszałaby, że została wzięta na jakieś stanowisko nie przez swoje kompetencje, ale tylko dlatego, że jest kobietą, no to powinno się obrazić. I wiele jest takich pań, które na to się właśnie obrażają. Ja wiem, że jest taki rodzaj człowieka, który ucieszy się na to, że jest wzięty na jakieś stanowisko zarządcze, pomimo braku kompetencji, tutaj w cudzysłowie tak zwana żona PSL-owca, bo wiemy, że niestety, ale kwitnie nepotyzm również za tej władzy, chociażby lewica, która rzuciła się na OHP, czy PSL, który przyjął KOWR w Szczecinie, gdzie mamy takie parytety właśnie, że żona działacza zostaje kierownikiem wydziału, a działaczka dyrektorem oddziału. I tak wygląda
rodzinne. Wielu sportowców, znanych sportowców jednak chce podpisania tej ustawy. Oni chcą mieć realny wpływ na działanie związku.
A wielu nie chce. No, a rzecz w tym...
A potrafi pan wymienić nazwiska sportowców, którzy nie chcą?
No nie umiem oczywiście wymienić. Natomiast to, że są publiczne listy sportowców, którzy poddaną tezę, no to nie zmienia zasada. Zasada jest taka, że to kompetencje powinny kierować o tym, czy ktoś jest przyłączony do jakiegoś grona zarządczego, czy nie, a nie jego płeć. Tutaj jeszcze a propos tego, że to mężczyźni, że prezydent ustawia się jako obrońca mężczyzn. A dlaczego mężczyzn? Przecież nie jest żadna płeć określona, jeżeli chodzi o te 35%, prawda? A jednak widzimy, że chodzi o wyrównanie.
Bo mężczyźni są we władzach związków, tych kobiet tam nie ma. Zresztą w Ministerstwie Sportu też tych kobiet nie ma. Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Nie wiem, czy w Polskim Związku Sumo koniecznie musi być 35% pań, albo w Polskim Związku Bokserskim.
A sprawdzał pan, czy są teraz?
Mówiąc, ale z Igrzysk Olimpijskich medal bokserka przywiozła.
Pomysły Platformy Obywatelskiej to moim zdaniem kulą w płot. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że gdyby rząd Tuska publikował orzeczenia Trybunału, może sobie krytykować Trybunał, różne wątpliwości zgłaszać, ale gdyby zgodnie z oczekiwaniami zresztą też instytucji międzynarodowych, jak Komisja Wenecka,
publikowała orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego,
nie byłoby tych problemów, o których tutaj była mowa. Tutaj także brakuje powściągliwości. Ta polityka i ideologizacja za wszelką cenę prowadzi do problemów także w obszarze sportu. Gdyby rząd Donalda Tuska, Sławomir Nitras zachowali się w sposób wyważony, powściągliwy, to i ta ustawa zostałaby podpisana, weszłaby w życie bez tych idiotycznych, przeczących zdrowemu rozsądkowi zapisów. A gdyby były publikowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, nie musielibyśmy stawiać sobie pytań, co z tą sprawą, no bo będzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, przepisy zgodne z Konstytucją mogłyby wejść w życie, nie byłoby tego rodzaju problemu.
Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe.
To jest przykład tego sporu, który się toczy pomiędzy opozycją a koalicją od wielu lat, a właściwie od 2005 roku, kiedy to nastąpiło rozdzielenie PiS-u na PiS i Platformę Obywatelską. To ma swoje konsekwencje do dzisiaj. Po drugie, ja tutaj w pełni się zgadzam z panem posłem Bartłomiejem Wróblewskim, że trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład w związku z sumą były kobiety, no bo to jednak jest sport męski.
Niekoniecznie.
Chyba, że oczywiście
senator Ziemniak mówi, że niekoniecznie. Przecież nie jestem specjalistą od sumo, więc nie wiem.
Związku, ale raczej myślę, że to
panie
jest...
pośle, ale czy nawet jeśli byłby to sport męski, to kobieta nie może być we władzach takiego związku? Bo
może jak najbardziej.
Ale dlaczego może?
Że stosowanie tych, że tak powiem, tej segregacji do niczego dobrego nie prowadzi. Wręcz prowadzi właśnie do takiej dyskusji, jak mamy dzisiaj, że to jest, obraża inteligencję kobiet. Te parytety powinny wypluwać samodzielnie w ramach zdrowego rozsądku.
Panie pośle, przyznam, że nie sprawdziłem przed audycją.
Ja parytety na listach wyborczych.
Ale no, jak pan głosował w sprawie tej ustawy?
Bardziej zrozumiałe. Natomiast niekoniecznie akurat... Ja rozumiem, że to jest efekt też między legislacji europejskiej, że próbujemy zachowywać parytety wszędzie, również
spółkę. A jak głosowałeś?
Tak, pan senator Mikowski tutaj pomaga w dotarciu do posła Grzyba. Panie pośle, jak pan głosował w sprawie tej ustawy?
No wie pan, nie miałem nic przeciwko samej idei tej ustawy.
Był za.
Czyli dyscyplina zdecydowała.
Sądzę, nie wie pan, to nie jest kwestia dyscypliny, bo nie mieliśmy w tej sprawie żadnej dyscypliny. Uważałem, że ustawa jest ustawą rządową, ale czy wszystkie ustawy rządowe są do końca przemyślana. Po drugie, jeżeli jest coś kontrowersyjne, a tu był przedmiot do kontrowersji, bo właśnie powodem do kontrowersji był spór pomiędzy Ministerstwem Sportu a PKOL-em oraz związkami sportowymi.
No i tu się zgadzamy.
No to wydaje mi się, że trzeba zbudować ten konsensus. No to się Ministerstwu Sportu nie udało.
Panowie, mamy 9 minut do końca programu. To ostatni program w 2024 roku. Czas na podsumowania. Proszę o w miarę szybkie wypowiedzi. Co było dla panów najważniejszym wydarzeniem tego mijającego, kończącego się roku? Waldemar Witkowski, senator, Unia Pracy.
Powiem tak, Gacz, po pierwsze niekończące się konflikty zbrojne i to na wschodzie Polski, i to na południu, w północnej Afryce. Znaczy widać, że totalitarne rządy, i to niezależnie od tego, czy w Moskwie, czy w stolicy Izraela, powodują, że konflikty się rozrastają, a nie są wyciszane. I druga chyba bardzo ważna sprawa, która zaskoczyła wielu, wielu ludzi demokratycznego świata, to był wybór, no, poniekąd przestępcy, bo skazany jednym z wyroków na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wydawało się, że jednak demokracja amerykańska na tyle dojrzała jest, że będzie unikać takich wyborów. I powiem tak, Amerykanie błąd zrobili, czy partia demokratyczna, wskazując, że Biden jest za stary na to, żeby być prezydentem. I ta zamiana Bidena na kobietę chyba przyczyniła się do tego, że w Stanach Zjednoczonych jest prezydent republikanin, co będzie moim zdaniem powodowało kolejne
panie
napięcia.
Panie senatorze, powiedział, że to źle, że demokraci wystawili kobietę?
Tak, a nie, że mogli wystawić kobietę, ale nie powinni w takim trybie wystawiać, znaczy odbierając szansę aktualnemu prezydentowi i zamieniając jego na kobietę, uznając, że on jest za stary, bo to jest też stygmatyzacja ludzi starych.
Były też problemy zdrowotne, które też było widać, oglądając przekazy chociażby medialne.
Moim zdaniem, wczoraj ostatnio też słuchałem wypowiedzi takiej bardzo długiej pana prezydenta Bidena, chyba parę dni temu, to było przed świętami, któraś z telewizji to transmitowała. To jest bardzo intelektualnie rozwinięty człowiek. Może miał jakieś problemy zdrowotne.
Ale kadencja trwa jeszcze 4 lata. Pytanie, czy dałby radę.
Ale Trump jest tylko 2 lata młodszy. Czy 1,5 roku dokładnie. W związku z tym to nie jest duża różnica, a moim zdaniem jednak lepiej, jakby w Stanach Zjednoczonych był polityk przewidywalny, a nie taki raptowny, jakim będzie chyba się zmieni pan prezydent Trump w drugiej kadencji,
ale pamiętamy pierwszą kadencję. Wydarzenia według Waldemara Witkowskiego, Ziemowit-Przewitkowski, Konfederacja?
No jeżeli chodzi o ujęcie globalne, to rzecz jasna...
Możemy spoglądać lokalnie równie dobrze, to już panowie
decydujecie. Problem ze spojrzeniem lokalnym jest właśnie taki, że niewiele się wydarzyło w związku z tym, że aktualny rząd zajmuje się bieżącą administracją, a nie faktycznym rządzeniem. Z obietnic wyborczych niewiele zostaje, ze 100 konkretów zaledwie jakiś ułamek procenta jest realizowany. W związku z tym tutaj można mówić jedynie o tym, że...
Jedna czwarta to jest trochę więcej niż ułamek
jedna
procenta.
Nie obliczałem tego aż tak bardzo. Nawet jeżeli jest to 1/4, to jest to ćwierć obietnic spełnionych przez polityków, które zostały dane wyborcom. Uważam, że wyborcy powinni wystawić przy kolejnych wyborach odpowiednią nagrodę. Za 1/4 zdaje się jest to ocena niedostateczna i taką też ta
najważniejsza.
Jeżeli chodzi natomiast o świat, to widać bardzo wyraźne przesunięcie w prawo i to jest istotna informacja dla wszystkich. Widać to we Francji, widać to w Wielkiej Brytanii, również pomimo tego, że te rządy...
We Francji wygrała lewica, przypomnę, wybory, tylko nie ma tej zdolności koalicyjnej. To jest ten problem.
Widać bardzo, w Polsce też widzi pan to przesunięcie na prawo? Były wybory samorządowe Parlamentu Europejskiego?
Uważam, że tak, właśnie na bazie wyników Parlamentu Europejskiego, gdzie w Wielkopolsce Konfederacja Anna Bryłka uzyskała fenomenalny wynik i wydaje się, że to jest kontynuowane. W ogóle, jeżeli chodzi o wybór do Parlamentu Europejskiego, jest przesunięcie nie tak istotne, jakiego byśmy sobie życzyli, ale ono jest widoczne, więc trend jest zauważalny i uważam, że to jest taka istotna informacja. Oczywiście wybory w Ameryce też jest jednym z czynników, na które tutaj wskazuję.
Wojciech Ziemniak, Koalicja
Obywatelska. Był poziom globalny, był poziom ogólnopolski, ja zejdę niżej. Odbyły się wybory samorządowe i wiele się pozmieniało. Mogę powiedzieć, że w powiecie kościańskim zmieniło się. No, po latach kandydaci Platformy Obywatelskiej osiągnęli sukces, są wybrani na burmistrza i na starostę. Także, aczkolwiek to jest lokalne wybory i one się odbyły. Patrząc z mojego punktu widzenia, także marszałek Marek Woźniak, który tutaj przez pana posła Wróblewskiego jest, wiadomo, sekowany, ale to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Nadal sprawuje jako jedyny marszałek od początku, przez tyle lat, od 2005 roku jest marszałkiem jedynym w Polsce, który taki urząd sprawuje. Myślę, że to też jest pewien sukces na poziomie lokalnym. A osobiście to fakt, że odbyły się igrzyska 33. Olimpiady w Paryżu, pełna właściwa nazwa tego. Miałem osobiście przyjemność być z młodzieżą.
Choć tych medali dla Polski zbyt dużo nie było. Chciałoby
ale byliśmy na meczach siatkówki i myślę, że siatkarze nam jakby zapewnili taki, no, satysfakcję z tego, że zdobyli srebrny medal.
Powiem tak, Andrzej Grzyb, panie senatorze, bo jeszcze dwóch panów czeka. Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Wojtka nie
dał. Pochwalił pan.
Zawsze organizuję wyjazdy młodzieży na Igrzyska Olimpijskie.
Brawo. Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Wydarzeń, które ja bym zapisał na plus tego roku, to jest to, że prawie 40 miliardów dodatkowych transferów jest społecznych poprzez wprowadzenie nowych programów, co nie jest czasami zauważane. To jest mniej więcej tyle, ile wynosiło 500+ plus 300+. To jest taki rozmiar. Chociażby renta wdowia, która rozpoczyna swoją egzystencję.
To dopiero będzie.
Prawa
to
jeszcze emerytów i prawo do dziedziczenia tutaj przynajmniej części tego świadczenia ze strony współmałżonków warto podkreślić. Po drugie, chciałbym też podkreślić, że ten niestabilny świat, on się pogłębi. Bo to nie jest tylko wojna Rosji przeciwko Ukrainie, ale wydarzenia również na Bliskim Wschodzie, również na Dalekim Wschodzie, ta niestabilność się pogłębia, więc ten niespokojny świat będzie prawdopodobnie nam towarzyszył również w nowym roku. Też rodzi nowe wyzwania dla nas w zakresie dbania o bezpieczeństwo. Natomiast odnosząc się jak gdyby w kontrapunkcie do olimpiady, która wzbudziła tyle kontrowersji, to dla mnie ogromnym przeżyciem było to, że katedra Notre Dame po spaleniu została na powrót otwarta. I tutaj chcę powiedzieć, że ja osobiście pogratulowałem przedstawicielom Francji, że umiał prezydent Francji zrobić z tego wydarzenie, które również zaangażowało
politycznie świat. Muszę panu przerwać, bo jeszcze pan poseł Wróblewski.
Katolickiego największego zabytku Francji, a kiedyś Francja była nazywana przecież córą.
To pan poseł Andrzej Grzyb, teraz pan poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Minuta, panie pośle.
Zacznę od minusów. Mamy rząd niezgody narodowej, najsłabszy rząd po 89 roku. Po 5 miesiącach liczba przeciwników jest większa niż liczba zwolenników. Pozytywem jest to, że ten rząd jednak mimo oporów będzie budował CPK, że będzie dbał o polską granicę, jak Prawo i Sprawiedliwość ten kierunek wskazało, i kontynuuje programy zbrojeniowe. Lokalnym minusem jest to, że niestety świetny pomysł budowy czołgów K2 w Wielkopolsce upadł. Rząd się z tego wycofał, mimo że zapewniał przyszłość Cegielskiemu, WZMOT-om, Kaliskiemu, PZL-owi. Niestety jest także regres, jeśli chodzi o inne duże inwestycje, elektrownia w Pątnowie, wymiar regionalny, CPK, komputer kwantowy na Politechnice Poznańskiej, wycinanie kolejnych fragmentów Kolei Plus. Także tych...
Ale Pendolino przez Poznań jedzie
pan teraz. Pan
Takich decyzji
jest dużo, przerywa, ale ja też muszę przerwać, panie pośle. Czas nam się skończył. Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, Ziemowit Przebitkowski, Konfederacja, Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe, Waldemar Witkowski, Unia Pracy, Wojciech Ziemniak, Koalicja Obywatelska, Lech prowadzi w Ekstraklasie, ale Warta w tym roku spadła z Ekstraklasy. Panowie, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Proszę w takim razie traktować to jako wywieranie presji.